Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o tenisie, o siatkówce, żużlu, również o wyścigach samochodowych. No i w dalszej części audycji rzecz jasna piłka nożna, bo za nami chociażby finały Ligi Mistrzów czy Ligi Konferencji Europy. No i zaczynamy od tego, co działo się na kortach tenisowych. Chodzi oczywiście o wielkoszlemowy Roland Garros. Tam bardzo dobre informacje, jeżeli chodzi o występ Igi Świątek. Polka, liderka światowego rankingu w finale, mierzyła się z Czeszką Karoliną Muchową i wygrała to spotkanie w setach 2-1.
Tym samym Iga Świątek wywalczyła już trzeci wielkoszlemowy tytuł na kortach właśnie w Paryżu. W sumie ma 4 takie tytuły. No i co ciekawe, obroniła tytuł sprzed roku, co po raz ostatni wydarzyło się bodajże przed 16 laty. Iga Świątek z Karoliną Muchową nie miała jednak łatwej przeprawy, mimo że Czeszka w rankingu WTA znajdowała się poza pierwszą 40. To postawiła bardzo trudne warunki. Iga Świątek co prawda pierwszego seta wygrała 6-2, w drugim prowadziła już 3-0, czy nawet 4-0, jednakże jej rywalka wróciła, można powiedzieć, w tym spotkaniu. Pokazała, zdjęła może z siebie jakąś taką presję, poczuła większy luz i zaczęła grać swój tenis, a ten tenis był naprawdę wymagający. No i drugiego seta wygrała dzięki temu 7-5. W ostatnim secie widzieliśmy ogromną walkę. Iga Świątek ostatecznie wygrała 6-4. Jednakże właśnie nie było to w ogóle łatwe spotkanie. No i Muchowa pokazała, że wraca do bardzo dobrej dyspozycji. To zawodniczka około 26-letnia, jeśli dobrze pamiętam, ma ze sobą 2 poważne kontuzje, ale nie poddawała się po nich, wróciła na wyżyny, no i teraz awansowała na 16 miejsce w rankingu. Jak już wspomniałem, Iga Świątek po raz czwarty wywalczyła tytuł wielkoszlemowy. No i dzięki temu dołączyła do bardzo, bardzo, można powiedzieć, elitarnego grona, ponieważ te 4 tytuły wielkoszlemowe padły łupem zaledwie w całej historii tenisa ponad 20, chyba 7 razy. Natomiast 3 zwycięstwa w Paryżu odniosło jeszcze mniej zawodniczek. Dość powiedzieć, że po II wojnie światowej zaledwie 13 z nich zdołało obronić tytuł właśnie w Paryżu. To także udało się Idze Świątek. Także mamy tutaj powody do zadowolenia, do gratulacji właśnie dla Igi.
No i odbył się również oczywiście finał gry pojedynczej panów. Tam Nowak Dziokowicz stanął przed szansą na to, żeby zostać tenisistą z największą liczbą zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. No i to Serbowi się udało, ponieważ Dziokowicz w finale pokonał Norwega Kaspera Ruda.
Tutaj też mieliśmy dość sporo emocji. Pierwszy set wygrany przez Dziokowicza był 7-6, w drugim było nieco łatwiej, bo 6-3, no i w trzecim Dziokowicz pokazał swoją przewagę 7-5. Co do właśnie Dziokowicza, no to jest to dla niego 23. tytuł wielkoszlemowy. Wyprzedził więc drugiego Rafaela Nadala, który ma 22 takie tytuły, 20 ma Roger Federer. Jednakże przed Dziokowiciem jeszcze można powiedzieć jest taki ostateczny kąsek do ugryzienia, ponieważ patrząc na tenis całościowo, czyli pod kątem męskim i żeńskim, no to Dziokowicz ma o 1 tytuł wielkoszlemowy mniej niż jest to w tenisie żeńskim, także tutaj może jeszcze Serb wykrzesać z siebie jeszcze więcej energii, aby pobić i ten rekord.
No i przechodzimy do siatkówki, ponieważ za nami pierwsze mecze Ligi Narodów, chodzi oczywiście o siatkówkę reprezentacyjną, grały zarówno nasze panie i nasi panowie. Jeżeli chodzi o rywalizację mężczyzn, za reprezentantami Polski są 4 spotkania. Biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1, później wygrali z Iranem 3-2, na następnym spotkaniu również po tiebreaku pokonali Bułgarię 3-2, no i na zakończenie tych pierwszych meczów przegrali Polacy z reprezentacją Serbii 0-3. Co warte podkreślenia, Polacy w mocno eksperymentalnym składzie, powiedzmy. Wielu zawodników jeszcze młodych, bardzo niedoświadczonych, jeżeli chodzi o grę w naszej reprezentacji.
Mimo to te wyniki w większości można uznać oczywiście za udane, szczególnie to zwycięstwo z Francją 3-1, natomiast po dość dość sporej porażce z Serbami 0-3. Nikola Grbić przeprowadził taką męską rozmowę ze swoimi zawodnikami, także liczymy na to, że oczywiście wiemy, że polscy siatkarze potrafią grać niesamowicie dobrze w piłkę, dlatego też właśnie liczymy, że po takiej rozmowie, po takim wyniku wezmą się w garść i pokażą swoją dobrą siatkówkę. Natomiast co ciekawe, tutaj zwróciłbym na ranking, a właściwie na punkty rankingowe. Dzisiaj przyglądałem się tym rozpiskom i niewiele z tego zrozumiałem, szczerze powiedziawszy, ponieważ za mecz z Serbią Polska straciła ponad 17 punktów, za wygraną z Francją zdobyliśmy takich punktów 6, a za wygrane z Iranem i Bułgarią 0,01 punkta za każdy z tych spotkań. No i co ciekawe, jesteśmy więc w takim zestawieniu punktowym na minusie po tych spotkaniach i ciekawe jest to, że w rankingu globalnym zaczynają nas doganiać Rosjanie, którzy już drugi rok nie grają w siatkówkę na takich właśnie oficjalnych imprezach międzynarodowych. Rosjanie dzięki temu, że nie grają, tych punktów nie tracą, no i właśnie w ten sposób zbliżają się do naszej reprezentacji.
Czyli wniosek jest prosty. Sposób liczenia rankingu do poprawki, ponieważ no nie odzwierciedla to tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o poczynania poszczególnych drużyn na parkiecie. Bardzo dobra informacja, a nawet powiedziałbym znakomite, jeżeli chodzi o występy naszych pań w Lidze Narodów. Polki rozegrały 5 spotkań i do tej pory mamy na koncie 5 zwycięstw. Najpierw zwycięstwo z Kanadą 3-2, później z Włoszkami 3-1, z Tajlandią 3-0. Następnie Polki ograły z Serbki 3-0, co jest dużą niespodzianką, ponieważ pierwszy raz od 8 lat biało-czerwone wygrały z tymi rywalkami. No i dzisiaj rano Polki pokonały Dominikanę 3-1.
Tutaj warto zauważyć, że w przeciwieństwie do kadry męskiej, kadra żeńska ma stały skład, są stałe wykonawczynie swoich zadań, no i to przynosi efekty. Właśnie Polki wygrały z Włoszkami i z Serbkami, to takie najmocniejsze rywalki, z jakimi mierzyły się w tym czasie biało-czerwone. Zaznaczmy, że w poprzednim roku to właśnie Włoszki z Serbkami grały w finałach, no i tym bardziej cieszy taki wynik, bo wygraliśmy z Włochami 3-1, z Serbią 3-0, także że widać znaczną poprawę w grze biało-czerwonych pod takim kątem wykonania, stabilności przede wszystkim, bo takiej stabilności w ostatnich latach wydaje mi się, że nam brakowało. Teraz Polki podchodzą do tego z czystszą, pewniejszą głową, z dużą pewnością siebie. No i w klasyfikacji Ligi Narodów są na drugim miejscu, tuż za Chinami. Oba zespoły oczywiście wygrały wszystkie swoje spotkania. Także no, na takim, można powiedzieć, że nie półmetku, ale na takim etapie sezonu radzimy sobie bardzo dobrze.
I przechodzimy do żużla, do sportów motorowych. Za nami 9. kolejka Ekstraligi. We Wrocławiu Betard Sparta podejmował GKM Grudziądz, GKM, który cały czas okupuje ostatnie miejsce w tabeli. No i gospodarze tutaj wygrali, choć aż tak łatwo nie było. 31-23. Wynik tak niski z tego względu, że to spotkanie zostało przerwane po biegu 9 z powodu trudnych warunków torowych. Jeżeli chodzi o gospodarzy, największy dorobek zgromadził do tego momentu Daniel Beuli 7+1, zaś w ekipie gości Niki Pedersen 6+1. W Gorzowie Stal podejmowała Wilki Krosno, a więc ekipę Beniaminka. Gospodarze w pełni wykorzystali atut swojego toru, wygrywając 57-33. W ekipie Stali klasą dla siebie Anders Thompson, który przywiózł komplet 15 punktów w 5 biegach, natomiast w ekipie gości dorobek 8+1 zapisał Andrzej Lebiediew, zaś 8 punktów Jason Doyle. W Częstochowie włókniarz mierzył się z Unią Leszno, tu również gospodarze skorzystali z atutu własnego toru. W ekipie włókniarza najlepszy dorobek punktowy Kacper Woryna 13+1, zaś w zespole Unii Jamon Lindsay 13 punktów, bardzo dobry występ tego zawodnika. I na zakończenie tej 9. kolejki w Lublinie Motor podejmował Apator Toruń. Motor wygrał to spotkanie 59-31. W ekipie gospodarzy 12 punktów Bartosza z Marzlika. Natomiast w ekipie gości najlepszy okazał się zdecydowanie Emil Sajfudinow, który przywiózł 15 punktów, no ale ostatecznie na niewiele to się zdało. W tabeli ligowej liderem Betard Sparta Wrocław 17 punktów przed Motorem Lublin i Stalą Gorzów po 13 punktów. Na ostatnim miejscu nadal GKM Grudziądz punktów 4. No i jeszcze w tej części porozmawiamy sobie o 24-godzinnym wyścigu długodystansowym w Le Mans, z tego względu, że brał tam udział m.in. Robert Kubica.
Robert Kubica, ale także polski zespół Inter Europol Competition. I to między zespołem Roberta Kubicy, Team WRT, a właśnie Inter Europol Competition rozstrzygnęły się losy zwycięstwa w Le Mans w klasie LMP2. Przez długi czas Inter Europol walczył właśnie z teamem WRT. W końcu polskiemu zespołowi udało się wygrać te całodobowe, można powiedzieć, zmagania. A więc Jakub Śmiechowski, Albert Koszta i Fabio Scherer stanęli na pierwszym stopniu podium. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że Fabio Scherer przez niemalże cały wyścig był kontuzjowany, bo już po kilkunastu minutach jeden z samochodów rywali przejechał mu po stopie. Scherer więc można powiedzieć, że jechał jedną nogą. Kiedy wysiadał i wsiadał do bolidu, no to właściwie można powiedzieć, że on wskakiwał do tego na jednej nodze. No i też mówił o takim specyficznym sposobie hamowania, ponieważ nie hamował stopą, ale mówił o hamowaniu całą nogą. Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, natomiast Scherer mimo takiego urazu zdołał wytrwać przez cały wyścig i także przyłożył się ogromnie do tego sukcesu polskiego zespołu. Na drugim miejscu znalazł się właśnie Team WRT, gdzie jechał Robert Kubica. Dla Polaka jest to już drugie, można powiedzieć, wicemistrzostwo w tej klasie w Le Mans. On razem z Rui Andrade i Luisem de Letra razem znaleźli się na drugim miejscu. Na trzecim miejscu w klasie LMP2 Duquin Team z Nilem Janim, Renem Binderem i Nicolasem Pinto. No i trzeba jeszcze wspomnieć o klasie Hypercar, czyli najważniejszej klasie podczas wyścigu Le Mans. Tam wygrało Ferrari, które wróciło do tego typu wyścigów długodystansowych po ponad 50 latach. No i właśnie Ferrari zwyciężyło w składzie James Calado, Antoni Giovinazzi, Alessandro Pierguidi. Tuż za nimi faworyci znaleźli się tego wyścigu, czyli zespół Toyota, a ostatnie miejsce na podium zajął zespół Cadillaca.
I na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy sobie m.in. o finałach europejskich pucharów. From the sky to the sea, to the air that we breathe, from the depths of the earth to the stars. Looking at the endless star-filled sky, the world is ours. The world is ours. The world is ours. The world is omówienie tego, co działo się w finałach europejskich pucharów. Rozpoczynamy rzecz jasna od finału Ligi Mistrzów, który odbył się w Stambule. Oczywiście w wielkim finale, przypomnijmy, grały zespoły Manchesteru City oraz Interu Mediolan. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wynik, to tradycji stało się zadość, ponieważ w ostatnich latach dość regularnie padał tylko jeden gol w meczu finałowym. Tak było również w przypadku tego spotkania. Bohaterem Manchesteru został Rodri, który w 68 minucie zdobył gola na wagę tego historycznego triumfu drużyny obywateli.
Z jednej strony można by się było dziwić, że właśnie Manchester City zdobył tylko jedną bramkę i wygrał 1-0. Z drugiej jednak strony sam Pep Guardiola podkreślał bardzo często, że będzie nieco przekładał ten swój taki ekstrawagancki, w cudzysłowie, styl gry, bardzo, bardzo ofensywny, bardzo składny. To ponad ten styl będzie przedkładał właśnie wynik. No i po tej bramce na 1-0 widać było, że Manchester City nieco zawęził swoje szyki i dał odetchnąć, można powiedzieć, swoim zawodnikom ofensywnym, natomiast dał też taki oddech Interowi Mediolan, który po tym straconym golu próbował szukać wyrównania. Szukał tego przede wszystkim Romelu Lukaku, ale jak to już nas do tego przyzwyczaił ten zawodnik piłka, mimo że go szukała, mimo że trafiała do tego napastnika, to ten nie potrafił wykorzystać nadarzających się okazji. No jednak trzeba zaznaczyć, że to nie jest wina samego Belga, no bo cały Inter, choć próbował, to nie był w stanie pokonać, nie był w stanie chociażby wyrównać tego stanu rywalizacji. Natomiast Simone Inzaghi, czyli trener Interu, zaznaczył taką jedną rzecz na konferencji pomeczowej. On oświadczył, że wszyscy Włosi powinni być może nie dumni, ale tacy zadowoleni z tego, co pokazał jego zespół, ponieważ cała postawa Interu, to trzeba docenić, że była właśnie bardzo dobra. 1-0, wykluczenie chociażby Erlinga Haalanda, który miał bodajże 18, czy jeszcze nawet mniej kontaktów z piłką.
Jeden taki groźniejszy strzał zarejestrowałem tego zawodnika w tym spotkaniu.
Napastnik był bardzo dobrze wyłączony z gry. To trzeba oddać się przede wszystkim obrońcom drużyny Interu. No, ale to też stwarzało może nie więcej sytuacji, ale dawało więcej pola do popisu zawodnikom z środka pola, jak Kevin De Bruyne, który zszedł bardzo szybko z powodu kontuzji, jak Silva chociażby, czy właśnie Rodri, który zdobył jedyną bramkę w tym spotkaniu. Dzięki temu, że właśnie Haaland tak ciężko pracował, tak ciężko, można powiedzieć, odpychał defensywę rywali, to ci zawodnicy mieli więcej pola do popisu, natomiast co do samego spotkania, tak pokrótce, wydaje się, że wynik sprawiedliwy i mecz był dość zacięty.
Ale nie powiedziałbym, że był porywający.
To tak. To wydaje mi się, że w tym sezonie żaden z finałów nie był jakoś porywający, patrząc chociażby na wcześniejszy mecz Sevilli z Romą, czy tutaj zaraz porozmawiamy o Fiorentinie z West Hamem, to trzeba zaznaczyć, że właśnie taki, można powiedzieć, typowy mecz finałowy, gdzie obie drużyny grają trochę asekuracyjnie, próbują się jakoś tam przebić i mają swoje przebłyski, ale no właśnie zdecydowanie bardziej emocjonujące mecze widzieliśmy w poprzednich fazach.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na postawę Edersona, bramkarza Manchesteru City, który miał bardzo niepewny początek. Kilka zupełnie dziwnych interwencji i zachowań, gdzie naprawdę pachniało nawet utratą bramki, ale w tym najważniejszym momencie, jak mówiłeś o strzale Lukaku, no znalazł się w dobrym miejscu i w dobrym czasie, gdzie udało mu się tą piłkę z kilku metrów jeszcze sparować w ten sposób, że ona opuściła linię końcową i weszła na rzut rożny. No i myślę, że też warto pochwalić sposób prowadzenia zawodów przez Szymona Marciniaka. No trudno przyczepić się do jakiejś sytuacji takiej, które spowodowałyby wypaczenie wyniku meczu. Oczywiście we włoskiej prasie typowe jest, jak zwykle po przegranych meczach, narzekanie na arbitrów, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o postawę Marciniaka, to raczej większych zastrzeżeń nie mam.
Całościowo myślę, że poprowadził bardzo dobre spotkanie. Oczywiście można się przyczepić do kilku pojedynczych sytuacji. Tam chociażby Nathan Ake, bodajże Lautaro Martineza nadepnął, nie otrzymał za to żółtej kartki. Były jakieś takie sytuacje kontaktowe, stykowe. Mimo wszystko wydaje się, że było to dość spokojne spotkanie pod kątem właśnie prowadzenia gry. Niewielu piłkarzy miało jakieś pretensje, niewielu piłkarzy wywierało też presję na arbitrze, więc myślę, że całościowo można uznać, że Szymon Marciniak poradził sobie z wagą tego meczu.
No i przechodzimy do wspomnianego przez ciebie finału Ligi Konferencji Europy. Tam mieliśmy kolejną włoską drużynę, tym razem była to Fiorentina, która podejmowała West Ham United. Ostatecznie Młoty wygrywają to spotkanie 2-1. No i po raz pierwszy od bodajże 40 ponad lat wywalczyli trofeum do swojej gabloty.
Mamy tutaj oczywiście polski akcent w postaci Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz oczywiście w wcześniejszych fazach, można powiedzieć, że znacznie bardziej przyczyniał się do wyniku tego zespołu. Natomiast całościowo West Ham właśnie osiągnął historyczny sukces na miarę tego zespołu. Zapewnił sobie trofeum w europejskich pucharach. Liga Konferencji Europy może nie brzmi jakoś bardzo prestiżowo, ale jak sobie popatrzymy na takie marki z ostatnich meczów, z ostatnich faz pucharowych, no to wygląda to już całkiem dobrze. Tutaj właśnie mieliśmy spotkanie z Fiorentiną, czyli z włoskim zespołem. Mieliśmy właśnie, jak już zostało wspomniane, 3 włoskie zespoły w finałach europejskich i żaden z nich, można powiedzieć, że każdy z nich wywrócił się na ostatniej prostej, na tych ostatnich metrach. Tutaj Fiorentina przez długi czas dotrzymywała kroku swoim rywalom. Ten mecz też nie był może jakoś bardzo porywający, natomiast wszystko rozstrzygnęło się pod sam koniec spotkania, kiedy to Jarrod Bowen w 90 minucie pokonał właśnie bramkarza rywali i to on właśnie zapewnił West Hamowi trofeum.
No i dodajmy, że West Ham, który w lidze zajął niskie miejsce, bodajże 15 pozycja, w przyszłym sezonie wystąpi oczywiście jako zdobywca Ligi Konferencji w Lidze Europy. Kolejna ciekawa informacja z ostatnich godzin. Okazało się, że na ławkę trenerską powraca Czesław Michniewicz, ale nie będzie to żaden klub w Polsce, ponieważ były szkoleniowiec naszej reprezentacji poprowadzi Abha Klub. To jest klub z Arabii Saudyjskiej, kierunek arabski ostatnio bardzo modny.
Dokładnie tak, gdyby ktoś powiedział Czesławowi Michniewiczowi jeszcze kilka lat temu, że będzie prowadził zespół w tej samej lidze, w której gra Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema, no to Czesław Michniewicz zapewne brałby taki wybór w ciemno. Teraz wydaje się, że taki wybór też przyjął dość świadomie, no bo wiemy, jakie pieniądze są w Arabii Saudyjskiej i może to być też swego rodzaju taka odskocznia dla tego szkoleniowca po ostatnich, jakby to ująć, wojażach na polskim podwórku.
Tak jest, a skoro jesteśmy przy klimatach Arabii Saudyjskiej i tym podobnych, również ofertę z tego kraju miał Lionel Messi, ale ostatecznie Argentyńczyk nie będzie występował na Półwyspie Arabskim, nie będzie też powrotu do Barcelony, ponieważ Messi zdecydował się na grę w Interze Miami. Transfer bardzo nietypowy z tego względu, że tak naprawdę nie tyle klub opłaci pobyt Messiego w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, co bardziej firmy typu Apple czy Adidas.
No właśnie, to bardzo ciekawa jest forma finansowania, ale też...
To jest trochę na wzór jak Michael Jordan, czytałem, no właśnie miał sobie finansowany swój kontrakt w NBA.
Też sobie o tym pomyślałem, że Jordan był kuszony chociażby właśnie przez Nike takim kontraktem, można powiedzieć, autorskim, gdzie on otrzymywał permanentnie procent zysków ze sprzedaży tej firmy. Miał też swoją markę Jordany, bardzo popularne. Natomiast tutaj właśnie Leo Messi też będzie, nie będzie musiał martwić się o jakiekolwiek kwestie wizerunkowe, ponieważ bardzo często w futbolu jest tak, że kluby pobierają jakąś część dochodów od wizerunku danego piłkarza. Na Poli bodajże jest to 80%, jak nie więcej. Natomiast tutaj Messi oczywiście będzie nie dość, że zarabiał grając w piłkę, to jeszcze poprzez udostępnianie, można powiedzieć, swojego wizerunku także będzie pobierał sowite pieniądze. No i na pewno będzie spokojniejszy. Kusiła go Arabia Saudyjska, wybrał Stany Zjednoczone. Mówiło się, że właśnie to w Interze Miami albo w swojej macierzystej drużynie z Argentyny zakończy karierę. Wybrał Inter Miami.
No i dodajmy, że Miami to też miejsce, gdzie wiele osób mówi w języku hiszpańskim, więc Messiemu też będzie zdecydowanie prościej. Na tym kończymy drugą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy sobie jeszcze o tym, co działo się w barażach, o Ekstraklasę i o pierwszą ligę w Polsce.
Choosing your battles, pick your yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina, mina, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine.
W ostatnich dniach doszło do bardzo ciekawych meczów barażowych. Stawką jednego z nich było miejsce w Ekstraklasie na sezon 2023-2024. W nim Brookbet Termalika Nieciecza mierzyła się z Puszczą Niepołomice. Przypomnijmy, że Termalika wyeliminowała Stal Rzeszów, natomiast Puszcza Niepołomice w półfinałach baraży dość niespodziewanie rozbiła w Krakowie Wisłę 1-4. No i takie małe derby małopolski mieliśmy właśnie w tym meczu finałowym. Spotkanie bardzo zacięte, które rozstrzygnęło się po dogrywce. Ostatecznie Puszcza wygrywa to spotkanie 2-3. No i po raz pierwszy w historii zamelduje się w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Szczególnie druga część tego spotkania była niezwykle emocjonująca, bo tam oglądaliśmy wręcz wymianę ciosów. Najpierw to Termalika objęła prowadzenie w 46 minucie, chwilę później Puszcza wyrównała. Kiedy znowuż Puszcza wyszła na prowadzenie, no to niedługo później Termalika doprowadziła do wyrównania. No ale o wszystkim przesądziła dogrywka. W 99 minucie Konrad Stępień zdobył bramkę na 3-2. No i dzięki temu Puszcza awansowała. Było wspomnienie o tym, że Puszcza wyeliminowała wcześniej Wisłę Kraków. Teraz bardzo dużo mówi się w kontekście tych dwóch klubów, a właściwie o stadionie Wisły Kraków, na którym Puszcza ma zagrać w przyszłym sezonie Ekstraklasy. Z powodów warunków licencyjnych stadion w Niepołomicach nie zostanie dopuszczony do tego, aby tam rozgrywano mecze Ekstraklasy, więc Puszcza będzie musiała wynająć, można tak powiedzieć, wynająć stadion od Wisły.
Co będzie widokiem bardzo dziwnym, ponieważ na meczach Puszczy, z racji tego, że jest to miejscowość dosłownie 16-tysięczna, no trudno się spodziewać jakichś tłumów, więc kilka tysięcy na meczu Puszczy to pewnie będzie takie maksimum. Dodajmy, że jeżeli chodzi o polskie przepisy licencyjne, to stadion musi mieć pojemności 4,5 tysiąca, no i z tym jest problem w Niepołomicach. Drugim problemem jest fakt, że trudno zrealizować mecze na potrzeby telewizji, szczególnie w kontekście Ekstraklasy, i to też jest kolejna przeszkoda, z którą ewentualnie musiałaby się drużyna z Niepołomic uporać, żeby móc u siebie rozgrywać domowe spotkania. Natomiast ze sportowego punktu widzenia zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Duży sukces trenera Tomasza Tułacza, który już dobrych kilka lat pracuje w Puszczy. Trochę podobna historia jak w przypadku Marka Papszuna. No i finał baraży o pierwszą ligę. Tam Stomil Olsztyn po dogrywce i rzutach karnych przegrał z Motorem Lublin. W regulaminowym czasie było 1-1, a w karnych 1-4.
Ten mecz był dość ciekawy. Motor w pierwszej połowie objął prowadzenie ze sprawą Filipa Wójcika. Po zmianie stron Karol Żwir odpowiedział. W dogrywce oczywiście niewiele się już działo. Oba zespoły były w miarę zmęczone. Doszło więc do rzutów karnych. Tam Stomil był bardzo nieskuteczny. Dwie zmarnowane jedenastki. Piłka przeniesiona ponad poprzeczką. Nawet nie było tak, że to bramkarz wybronił te rzuty karne. To po prostu ci zawodnicy nie wytrzymali ciśnienia i przenieśli futbolówkę ponad bramką, no i w efekcie Motor wygrał 4-1 w seriach jedenastek. No i wraca do pierwszej ligi po 13 latach przerwy. Ten projekt w Lublinie wciąż będzie kontynuowany, ponieważ były już takie głosy, że główny właściciel i zarazem sponsor, można powiedzieć, klubu miał wycofać się z finansowania tego zespołu, jeśli do takiego awansu by nie doszło.
No i na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na nasze kolejne audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.